Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież Franciszek podczas mszy sprawowanej na placu Świętego Piotra zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej. W Tarragonie pod przewodnictwem kardynała Angelo Amato odbyła się beatyfikacja ponad 500 męczenników ofiar hiszpańskiej wojny domowej. Witam Państwa 13 października i zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej. Miało to miejsce na zakończenie Eucharystii stanowiącej kulminację Dni Maryjnych w Watykanie. W liturgii na placu Świętego Piotra uczestniczyło ponad 100 tysięcy pielgrzymów z całego świata. Ojciec Święty sprawował ją w obecności figury Matki Bożej z Fatimy, która specjalnie z tej okazji została przywieziona z Portugalii do Rzymu. Ukazując różne wydarzenia z życia Maryi, Franciszek mówił w homilii o tym, że Bóg nas zaskakuje, żąda od nas wierności i przede wszystkim jest naszą siłą.
Bóg nas zawsze zaskakuje, łamie nasze schematy, wywraca nasze plany i mówi: zaufaj mi, nie lękaj się, pozwól się zadziwić, przekrocz siebie i pójdź za mną. Spytajmy się dziś, czy boimy się tego, czego Bóg mógłby od nas zażądać? Czy boimy się tego, czego żąda ode mnie? Czy pozwalam się Bogu zaskoczyć, tak jak to uczyniła Maryja? Czy też zamykam się w moich zabezpieczeniach materialnych, intelektualnych, ideologicznych, w zabezpieczeniach moich planów? Czy naprawdę pozwalam Bogu wejść w moje życie?
Franciszek zauważył, że Bóg nas zaskakuje swoją miłością, ale żąda od nas wierności w naśladowaniu Go. My zdradzamy, ale Bóg zawsze pozostaje nam wierny, mówił papież.
Pomyślmy, ile razy byliśmy z jakiegoś powodu rozentuzjazmowani, z powodu jakiejś inicjatywy, jakiegoś zaangażowania, ale później w obliczu pierwszych problemów poddawaliśmy się. Niestety, dzieje się tak także, gdy chodzi o fundamentalne wybory, takie jak małżeństwo. Trudno być stałym, pozostawać wiernym podjętym decyzjom, zobowiązaniom. Często łatwo jest powiedzieć tak, ale później nie udaje się tego tak powtarzać każdego dnia.
Na zakończenie liturgii Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej.
Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością, przed Twoim tak nam drogim wizerunkiem. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic tego, co mieszka w naszych sercach. Chroń nasze życie w Twoich ramionach. Błogosław nam i umacniaj każde pragnienie dobra. Ożywiaj i wzmacniaj wiarę. Wspieraj i rozjaśniaj nadzieję. Rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie. Prowadź nas wszystkich na drodze świętości. Naucz nas Twojej miłości i szczególnego upodobania dla maluczkich i ubogich, dla wykluczonych i cierpiących, dla grzeszników i ludzi zagubionych serc. Otocz wszystkich Twoją opieką i wszystkich oddaj Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezusowi. Amen.
W Tarragonie w Katalonii odbyła się beatyfikacja 522 męczenników ofiar hiszpańskiej wojny domowej. Uroczystością przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. Eucharystię koncelebrowało ponad 100 biskupów i blisko 1500 kapłanów. Do wydarzenia tego nawiązał papież Franciszek przed modlitwą Anioł Pański na placu Świętego Piotra.
Dziś w Tarragonie w Hiszpanii będzie beatyfikowanych ponad 500 męczenników zabitych za wiarę w czasie hiszpańskiej wojny domowej w latach 30. ubiegłego wieku. Prośmy Pana za tych odważnych świadków i za ich wstawiennictwem prośmy o uwolnienie świata od wszelkiej przemocy.
Znacząca większość nowych beatyfikowanych, bo aż 515, pochodziło z różnych regionów Hiszpanii. W grupie tej są jednak także trzej Francuzi, Kubańczyk, Kolumbijczyk, Filipińczyk i Portugalczyk.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus. Na temat ogłoszonej kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II oraz przyszłych planów związanych z organizacją dziękczynienia za papieża Polaka rozmawia Wincenty Pipka z doktorem Pawłem Skibińskim, dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Audycję przygotowało Radio Warszawa. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest dr Paweł Skibiński, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Panie Pawle, czekaliśmy i doczekaliśmy się tej dobrej wiadomości o kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Data jest zaskoczeniem dla Pana?
Znaczy powiem, że nie, no bo ja przyznam, że nie byłem poinformowany, ale większość tych, którzy uważali się za poinformowanych, trafiła tym razem, także nie było to zaskoczenie specjalne.
No i teraz rozumiem, że przed panem duże wyzwanie, bo jest pan dyrektorem muzeum, to nazwa muzeum może jest troszeczkę myląca, bo to raczej muzeum kojarzy nam się z czymś statycznym,
To jest muzeum w budowie, no powiedzmy, że to jest...
Ale działające już, także to w tej chwili bardzo dynamiczna...
Funkcjonuje jako placówka bardziej, w tej chwili przygotowująca inwestycje i z drugiej strony edukacyjna, więc rzeczywiście przed nami jest wyzwanie, żeby zapełnić dwie daty, dlatego że to nie jest kwestia tylko jakby samej kanonizacji, ale też, ponieważ nasze muzeum znajduje się w kompleksie Centrum Opatrzności Bożej na Wilanowie, a to miejsce, Świątynia Opatrzności, jest wyznaczone jako jedno z trzech miejsc dziękczynienia za kanonizację. W związku z tym mamy właściwie dwie daty i prawdopodobnie z punktu widzenia takiej potrzeby społecznej, to pewnie nas jeszcze bardziej dotknie ta druga data niż ta pierwsza, dlatego że jednak koniec kwietnia to prawdopodobnie uwaga ludzi i taka chęć bycia wspólnie się skoncentruje na Rzymie i na samym akcie kanonizacyjnym. No, my nie mamy możliwości, żeby wejść na plac Świętego Piotra ze swoją ofertą. Natomiast będziemy najprawdopodobniej znacznie bardziej obciążeni na 1 czerwca, kiedy jest ten dzień dziękczynienia za kanonizację. No i powiedzmy 1/3 Polski przyjedzie do Warszawy, żeby się jakby cieszyć z kanonizacji. Mam nadzieję, że sprostamy temu.
A może nam pan zdradzić, jaka to oferta?
Są pewne elementy stałe, które zawsze będziemy prezentować. Będzie na pewno wystawa na polach wilanowskich pod świątynią poświęcona idei świętości Jana Pawła II. To się ciężko przedstawia plastycznie, ale jest to możliwe. To już żeśmy trochę się do tego przymierzali. Szczegółów jeszcze nie znam, bo się jeszcze nie zrealizowała i myślę, że tak pewnie do marca będziemy nad nią pracować.
Quand les saints passent, Dieu passe avec eux.
Druga sprawa to jest, na pewno na ostatni semestr będziemy mieli specjalną ofertę edukacyjną dla szkół, bo chcemy też trochę przygotowywać ludzi, a w naszym polu rażenia są przede wszystkim szkoły, to znaczy te szkoły, które chcą oczywiście z nami współpracować i chcą się spotykać z nami na warszawskim Wilanowie przede wszystkim. Teraz od tego semestru będziemy także starali się dotrzeć zwłaszcza do szkół ponadpodstawowych, gdzie jest problem z przyjazdem jakby na całodzienną właściwie wycieczkę. Tam będziemy jeździć i będzie ta oferta skoncentrowana na zagadnieniu świętości Jana Pawła II. Oczywiście aplikowana do wymagań programowych głównie religii, natomiast też z możliwością jakby takich wypustek w stronę nauczania historii polskiego, WOS-u nawet. Także to wszystko da się połączyć. Będziemy się starali to uruchomić. Powiedziałbym tak, że oczywiście zwłaszcza spodziewamy się w niedzielę kanonizacji kwietniową i w początkach czerwca, właśnie 1 czerwca na Dzień Dziękczynienia, będziemy się wpisywać też w bardziej taki eventowy program, który będzie się dział na polach wilanowskich, którego szczegółów ja przyznam się, że jeszcze nie znam, ponieważ to się będzie domykać do końca października, tak na dobrą sprawę, co będzie się tam ostatecznie działo. W związku z tym jeszcze, zresztą jesteśmy otwarci na sugestie ze strony słuchaczy, jeżeli chcą coś tam zobaczyć. Natomiast z całą pewnością będą to wydarzenia dla całych rodzin, to znaczy, bo taka jest idea funkcjonowania Centrum Opatrzności Bożej. No i my jako funkcjonalna część tego kompleksu staramy się kolegom z Centrum Opatrzności pomagać i wspierać ich w tym. No a poza tym jest takie życzenie księdza kardynała, który jest naszym, powiedzmy, inwestorem i założycielem, tak, żeby wpisywać się tutaj we wspólne działania. No jesteśmy od tego, żeby przybliżać osoby Jana Pawła II. No i kanonizacja to jest taki moment, kiedy się mówi o świętości. Stąd ten program zbudowany, na razie, jak mówię, to co wiemy, program wystawienniczy i edukacyjny zbudowany wokół zagadnienia świętości.
Powiedział pan, że żeby przybliżać osoby Jana Pawła II, rzeczywiście muszę przyznać, że ja troszeczkę byłem zaskoczony, nie datą, powiedzmy, może tak, bo tak jak pan mówi, że wiele osób poinformowanych uważało, że ta data mniej więcej już by była do
gdzieś
przewidzenia.
Gdzieś w kwietniu tam
gdzieś w kwietniu
krążyła. Także.
Natomiast powiem szczerze, że przejrzałem komentarze niektórych, natomiast to mnie zaskoczyło, powiem szczerze, niektóre wydźwięk niektórych komentarzy. Papież w moim przekonaniu był zawsze dla Polaków ważną postacią. Teraz pojawia się wiele takich komentarzy negatywnych na temat samej kanonizacji, na temat papieża. Oczywiście czas jest pewnie trudny, trzeba przyznać, prawda? Jeżeli chodzi o sam moment, w tej chwili jesteśmy jakby na środku pola walki z Kościołem i to jest dla Polski trudny czas. Myślę wam, że to może coś to wydarzenie zmienić?
To znaczy, to będzie ostatni taki potężny impuls, jakby to powiedzieć, społeczny, przypominający wagę tego świętego tak eventowo, powiedziałbym. Później będziemy obcować już z kultem stałym, o tak powiedzmy, i to teraz będzie od nas zależeć, jak ten kult będzie wyglądał. Taka instytucja jak moja ma służyć do stałego wsparcia tego kultu, tak mówiąc językiem kościelnym oczywiście, bo mówiąc językiem, powiedzmy, edukacyjnym, to chodzi o przybliżanie postaci, jego dorobku, dziedzictwa i uzmysławianie, jakie to jest ważne z punktu widzenia społecznego, no ale z punktu widzenia Kościoła jest tam element kultu po prostu, to nie ulega wątpliwości i to się ze sobą nie kłóci, tylko łączy. Czy są komentarze krytyczne? Myślę, że one będą znacznie bardziej silne po kwietniu, to znaczy, ponieważ spodziewam się, że nadal istnieje taka chęć u osób, które nie lubią Ojca Świętego, żeby zaatakować, ale będzie im wygodniej po kanonizacji, o tak powiedzmy, bo nie będzie tej fali takiego zorganizowanego medialnego wsparcia dla tej osoby. To, czego można się spodziewać, to oczywiście, że ataków można się spodziewać, przy czym ja bym raczej stawiał, że właśnie maj, czerwiec, lipiec do wakacji będziemy obserwować periodyczne takie wyskoki harcowników, takich antypapieskich, powiedzmy tak. Natomiast myślę, że ważna jest nasza reakcja, to znaczy i to reakcja mądra, bo trzeba sobie powiedzieć, że w miarę upływu czasu, z pewnej perspektywy historycznej, będziemy dostrzegać z całą pewnością jakieś słabości tego pontyfikatu, bo to w końcu jest tak, że Jan Paweł II był świętym, ale był tylko człowiekiem i mógł popełnić jakieś błędy. Z drugiej strony Kościół jest złożoną instytucją i papież naprawdę nie może przeorientować go z dnia na dzień, albo nawet w ciągu 26 lat o 180 stopni w różnych rzeczach. No i niestety słabości ludzi w Kościele były i będą. No to, co jest pewne, to, że Kościół Jana Pawła II w 2005 roku był instytucją o wiele stabilniejszą wewnętrznie i z o wiele jaśniejszą misją niż Kościół, który obejmował papież w 1978 roku. I tego jesteśmy pewni, tego są pewni wszyscy historycy, którzy to analizują. Mogą się nie zgadzać z kierunkiem, który nadał Jan Paweł II Kościołowi, to jest ich sprawa. Jako katolicy ufamy, że to był właściwy kierunek.
Ale co się stało, panie Pawle, co się stało, że Kościół pod wodzą, powiedzmy, Jana Pawła II był przez ten cały pontyfikat niemalże, prawie że od początku, postrzegany jako stoja wolności. Mieliśmy oczywiście szalejący komunizm, tak? W momencie, kiedy przychodził papież, ale wszyscy garnęli się do Kościoła. Dla wszystkich Kościół był jednoznacznie czy przychylnych, czy chrześcijan, czy ludzi stojących z boku, kojarzony pozytywnie. I teraz zabrakło tej osoby. Czy to była taka charyzma, czy to była taka osobowość, czy...
Ja myślę, że on po prostu był święty, tak? Po prostu, to znaczy... A oprócz tego był...
Ale Chrystus był przed Janem Pawłem II, w czasie jego pontyfikatu jest teraz.
Nie, no oczywiście. Znaczy, ja powiem szczerze, że ja nie widzę w kulcie Jana Pawła II jakiejś takiej papolatrii, żeby nam zastępował Matkę Bożą i Chrystusa, bo jednak to był człowiek zbyt skoncentrowany na kulcie i Eucharystii, i Chrystusa, i Matki Bożej, żeby jakby nie prowadzić nas do nich, tak? To był człowiek też zbyt skromny, szczerze powiedziawszy, bo ja nie dostrzegam w nim na przykład takiego skoncentrowania na sobie w jakikolwiek sposób. On był zawsze skoncentrowany na innych, bo był święty, to znaczy on to potrafił robić, ponieważ osiągnął świętość. Bóg dał mu łaskę, a on z niej skorzystał. No, to wydaje mi się, to jest pierwszy element odpowiedzi na pańskie pytanie. A drugi element, no to wydaje mi się, że po pierwsze ta zmiana nie następuje teraz. Tak? Ona od 91 roku wiemy, że w Polsce są ludzie, którzy są niechętni Janowi Pawłowi II i nie jest to Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Ale realizujący swój program.
Ale mający swój program w tym zakresie. Tylko przez długie lata rzeczywiście atak na papieża, tak jak w przypadku Jerzego Urbana, kończył się porażką medialną. W tej chwili tak nie jest, ponieważ po pierwsze wyrastają inne autorytety, na przykład dwaj następni papieże, tak, którzy też są autorytetami, no i teraz Franciszek z całą pewnością ma charyzmę medialną porównywalną z Janem Pawłem II. Nie wiemy, jak długo potrwa ten pontyfikat, co on ze sobą przyniesie, ale niewątpliwie charyzma medialna jest bardzo podobna. Jeśli nie w tej chwili nie większa, bo świeższa, o tak powiedzmy. Natomiast Jan Paweł II niewątpliwie z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia katolików i z punktu widzenia Polaków, jest postacią nie do zastąpienia. On ma swoje miejsce, a z punktu widzenia Polaków ma miejsce szczególne, ponieważ był niewątpliwie, ja to powtarzam przy każdej możliwej okazji, najbardziej wpływowym Polakiem nie tylko XX wieku, ale najprawdopodobniej w dziejach naszej ojczyzny. Nikt w takim stopniu nie wpłynął na losy świata spośród Polaków, najprawdopodobniej, bo nie chciałby, to nie jest bardzo wymierne, ale ta skala jest po prostu niesamowita i on wpłynął na losy całego świata w sposób niesłychanie wymierny. Tu nie chodzi tylko o komunizm, tu chodzi o Kościół, tu chodzi o pewną wrażliwość społeczną, postawienie pewnych problemów, chociażby problemu aborcji, tak, jako problemu społecznego. Proszę prześledzić, jak to wyglądało w 78 roku. Kościół nie był w stanie postawić tego problemu.
To może teraz, panie Pawle, już kończąc, zapominając o tym, że jest pan dyrektorem Muzeum Jana Pawła II.
Mi tak nie wolno do końca.
Jako katolik, co uważa pan i znawca osoby Jana Pawła II, co uważa pan, że najlepiej powinniśmy zrobić, żeby tej daty nie przespać, nie zmarnować tego wydarzenia?
Modlić się po prostu i czytać papieża, co jedno z drugim się może łączyć, bo można się modlić czytając po prostu, no bo on jest naszym orędownikiem, on się wstawia za nami, za naszą ojczyzną, on kochał Polskę niesamowicie, kochał nas wszystkich, kochał też przyszłe pokolenia Polaków. No korzystajmy z tego orędownictwa. Wiemy już od czasu beatyfikacji, wiemy, że jest naszym orędownikiem, a teraz mamy tego jeszcze większe, jeszcze silniejsze potwierdzenie. Mam nadzieję, że od kwietnia to będzie już usankcjonowane jakby ostatecznie. No korzystajmy po prostu.
No jak na naukowca, to widzę, że uczy się pan szybko od papieża Franciszka. Daje pan proste recepty. No, słyszeli państwo? Modlić się, po prostu modlić się. Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu.
Dziękuję za zaproszenie.
Naszym gościem był dr Paweł Skibiński, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo.
To już wszystko na dzisiaj. Zapraszamy na nasz program jutro. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.